506 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. W studiu w Warszawie wita się Paweł Bobułowicz. W studiu jest też Piotr Mateusz Bobułowicz.
Dzień dobry.
A to oznacza, że będziemy i powrócimy dzisiaj na pewno do kwestii NATO, do kwestii szczytu i jeszcze popatrzymy na te gwarancje bezpieczeństwa, które po szczycie się już pojawiły. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy Polska znajdzie się wśród tych państw, które Ukrainie nadadzą gwarancje bezpieczeństwa. Naszą audycję realizuje Dominika Borczy. Zaczynamy od wiadomości, która przygotowała tradycyjnie Daria Hordyjko. W nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały regiony Ukrainy irańskimi dronami. Zestrzelono 16 z 17 dronów szturmowych. W Krzywym Rogu kilka budynków zostało uszkodzonych. Jedna osoba została ranna. Gubernatorzy rosyjskich obwodów Woroneckiego i Kurskiego poinformowali, że w nocy zostało zestrzelonych kilka dronów także nad ich obwodami. Rosyjskie media twierdzą, że drony spadły w pobliżu lotniska wojskowego Baltimore w Woroneżu, a także w pobliżu Kurskiej elektrowni jądrowej. Siły ukraińskie posunęły się w kierunku południowym od Bachmutu i zdobywają pozycje na liniach na kierunkach melitopolskim i berdiańskim, poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Wiceminister powiedziała, że na wschodniej flance toczą się ciężkie walki. Ukraina otrzymała amunicję kasetową ze Stanów Zjednoczonych, poinformował o tym dowódca zgrupowania Tavria wojsk ukraińskich, generał Oleksandr Tarnawski. Według niego broń nie została jeszcze zastosowana. Transfer amunicji kasetowej potwierdził również Pentagon. W Kijowie oficjalnie zakazano publicznego używania rosyjskojęzycznych wytworów kultury. Zakaz władz miasta obejmuje muzykę, sztuki teatralne, koncerty i książki w języku rosyjskim. My przenosimy się od razu do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, a czy we Lwowie można używać rosyjskojęzycznych wytworów kultury?
Taki zakaz istnieje w Lwowie już od co najmniej kilku lat. Co jakiś czas niestety jednak zdarzają się tego typu incydenty, że w restauracjach czy w jakichkolwiek innych miejscach publicznych takie piosenki czy też inne dzieła sztuki w języku rosyjskim są upubliczniane. Dochodzi często do interwencji czy też społeczeństwa obywatelskiego, oczywiście połączonego z interwencjami policji. Nierzadko zdarzają się też tego typu przypadki, że uliczni muzycy, którzy grają na ulicach, też często wykorzystują piosenki rosyjskojęzyczne, ale tak jak powiedziałem, spotyka się to z reakcją społeczeństwa obywatelskiego.
Muszę ci powiedzieć, że na ulicach Warszawy śpiewają osoby, nie wiem, czy artyści w języku rosyjskim, jednocześnie wykorzystując ukraińską symbolikę. Takie rzeczy się zdarzają i czasami wzbudzają kontrowersje i reakcje nie tylko zresztą u innych oburzonych Ukraińców, ale też Polaków, którzy nie za bardzo rozumieją, dlaczego nagle Ukrainiec w Polsce śpiewa rosyjskie piosenki. Ale Arturze, gdy rozmawialiśmy o czym dzisiaj będziemy mówić w raporcie, to oczywiście powracamy do tych wydarzeń sprzed roku w winnicy dramatycznych wydarzeń.
Dokładnie tak. Dokładnie rok temu, 14 lipca w winnicy doszło do jednego z wyjątkowych, a może nawet potwierdzających działania Federacji Rosyjskiej wydarzeń. Centrum winnicy zostało zaatakowane rakietowymi pociskami manewrującymi kalibr. Zginęło wtedy 29 osób, w tym troje dzieci. Ponad 154 osoby odniosły obrażenia. Rakiety były odpalone z Morza Czarnego, dokładnie z okrętu rakietowego Krasnodar. I tak jak powiedziałem, do takich ataków na cele cywilne dochodziło podczas tej gorącej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej dosyć często. Niemniej jednak ta winnica, to samo centrum, bo przed oczami wszyscy mamy właśnie te zdjęcia ścisłego centrum winnicy. Tych budynków, między innymi tak zwanego domu oficerów, ale wielokrotnie to już mówiliśmy na antenie Radia Wnet i zresztą nie tylko, że domy oficerów brzmi brzmi to oczywiście jako strategiczny obiekt wojskowy, ale to nie jest nic innego jak dom kultury. Praktycznie w każdym mieście postsowieckim takie domy oficerów istnieją i one pełnią tylko i wyłącznie rolę takich domów kultury, w których oprócz takich zadań kulturalnych ulokowane często są różnej maści instytucje. Często instytucje powiązane z kulturą, ale czasami nie. Czasami to są zwykłe jakieś punkty usługowe. I mniej więcej właśnie na taki obiekt Rosjanie nanieśli uderzenie pociskami manewrującymi kalibr.
Zginęło, przypomnijmy, 29 osób, w tym troje dzieci. Kolejne 154 osoby odniosły obrażenia. Dzisiaj, 14 lipca, w Winnicy ogłoszono dzień żałoby, przypominając o tych tragicznych wydarzeniach sprzed roku. Ale obiecałem Państwu, że dzisiaj powrócimy do kwestii szczytu NATO i do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Piotr Mateusz Bobołowicz obserwował szczyt NATO. Ta deklaracja pojawiła się później już.
Deklaracja pojawiła się na drugiego dnia szczytu i to pojawiła się przed konferencją prasową kończącą oficjalnie szczyt, więc nie można oddzielić tych dwóch elementów. Działo się to podczas szczytu, te spotkania, podpisanie tej deklaracji działo się podczas szczytu i oczywiście jest ona związana bezpośrednio z tym, co na szczycie zostało ustalone, czyli z tą perspektywą członkostwa Ukrainy w NATO w kiedyś, tą nieokreśloną, a te gwarancje mają być pewnym rodzajem pomostu w międzyczasie tak zwanym. Gwarancje zostały przedstawione przez grupę G7, czyli grupę tych siedmiu silnych demokracji i silnych gospodarek i Unią Europejską, bo w skład grupy G7 też towarzyszy temu zawsze Unia Europejska. Był Charles Michel, była Ursula von der Leyen. To jest o tyle ważne, że w deklaracji też napisano, że cała Unia Europejska i jej państwa członkowskie są gotowe wnieść ten wysiłek i będą także rozpatrywać włączenie się w tę deklarację, co w perspektywie tego, że dzisiaj już mamy informację o sześciu kolejnych państwach, które...
O właśnie, bo ja może nie do końca dobrze się wyraziłem. Po właściwie szczycie, po tej deklaracji już okazało się, że kolejne państwa zdecydowały się na to, by te gwarancje bezpieczeństwa zapewnić.
Tak jest. Są to Czechy, Dania, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja. Ale co w ogóle zapewniają? W jaki sposób będzie działać ta deklaracja? Bo to jest rzecz, która dosyć łatwo może umknąć. Ta deklaracja właściwie tylko wzywa, czy jest zobowiązaniem członków, czy osób, państw, które podpisały tę deklarację, do ustalenia z Ukrainą dwustronnych umów wsparcia. Więc sama ta deklaracja, oczywiście ona wyraża chęć wspierania, wyraża zakres mniej więcej, ogólne cele, tak, zapewnienie integralności terytorialnej Ukrainy, uznanie suwerenności w granicach międzynarodowo uznanych, zobowiązanie do wspierania ukraińskiej obrony, zdolności obronnych, modernizacji armii, nawet są wymienione w jakich sektorach, że będzie to są pomoc w bezpieczeństwie i modernizacji armii na lądzie, morzu i w powietrzu, z uwzględnieniem szczególnym artylerii, dalekiego zasięgu, wozów opancerzonych, innych zdolności bojowych, takich jak zdolności bojowych w powietrzu, z priorytetyzacją obrony przeciwlotniczej. To wszystko to jest wymienione, natomiast to nie są konkretne elementy. Te konkretne działania będą na podstawie umów dwustronnych. Takie umowy dwustronne już zapewne są w przygotowaniu ze strony tych siedmiu państw, teraz kolejnych sześciu. Cała Unia Europejska też się włącza. Więc pytanie, jakby to jest pewien jednak element nadal deklaratywny. Brakuje tutaj konkretu, brakuje, no ten konkret będzie później tworzony, będzie tworzony na podstawie tych umów bilateralnych i jest tworzony.
Temat Polski, tych gwarancji, czy wśród tych państw, znaczy rozumiem, że na razie nie ma wskazanej Polski, ale to nie oznacza, że Polski nie ma.
Nie ma Polski na razie w wymienionej, natomiast tak jak oczywiście tak jak już wspomnieliśmy, być może będzie, ponieważ cała Unia Europejska tutaj jest jakby niejako włączona i wszystkie państwa Unii mają się włączać, czy przynajmniej taka jest zachęta ze strony Komisji Europejskiej, więc prawdopodobnie Polska też, istnieje bardzo duża szansa, że Polska też się włączy, bo mimo że to jest deklaracja G7, no to tak jak już widzimy, ona nie jest zamknięta i inne państwa będą mogły się podłączyć na podstawie umów dwustronnych.
Piotrze, ale jak to wygląda w stosunku do NATO? No, nie są to wszystkie państwa NATO, a więc jest to jakby podwójny system bezpieczeństwa. Czy to ma być coś więcej dla Ukrainy, czy tak naprawdę mniej, ponieważ Ukraina nie dostała jasnej deklaracji, jeśli chodzi o perspektywę członkostwa w NATO, to próbowano znaleźć coś, co miałoby to w jakiś sposób zaspokoić oczekiwania Ukrainy?
Myślę, że tutaj przede wszystkim to jest taki podobny problem, jak mieliśmy w przypadku Iraku chociażby. NATO nie może działać poza swoimi granicami, działa na swoim terytorium wobec swoich członków, więc wszystkie działania, które są poza NATO, w przypadku braku jasnej deklaracji, kiedy Ukraina przystąpi do sojuszu, nie może działać NATO jako NATO, więc działa koalicja chętnych, więc de facto ta deklaracja jest koalicją chętnych, ale ona też wykracza poza NATO, bo tutaj mamy mowę przede wszystkim w grupie G7, jednym z tych pierwszych 7 państw, które zadeklarowały pomoc dla Ukrainy w te gwarancje bezpieczeństwa, jest Japonia, która nie jest w NATO. Więc nie wiem, czy inne państwa, chociażby Korea Południowa, które też były obecne na szczycie, włączą się, ale pokazuje to, że to wsparcie ma zasięg z jednej strony mniejszy niż NATO, bo jest to mniej państw niż NATO, z drugiej strony wykraczający poza te pule państw NATO i być może dzięki temu będzie szerszy, a przede wszystkim będzie faktyczna pomoc, bo przystąpią do tej deklaracji tylko te państwa, które naprawdę będą chciały coś wnieść, a nie będzie to czysto deklaratywne, taką miejmy, chociaż przynajmniej nadzieję.
Artur Żak obserwuje, co się dzieje na Ukrainie, jakie są reakcje ukraińskie, bo oczywiście reakcje ukraińskie nie milkną, a można nawet wręcz powiedzieć, Arturze, że jest ich coraz więcej i czasami są jeszcze bardziej ostre niż te pierwsze zaraz po szczycie.
Wczoraj rozmawialiśmy na temat reakcji ekspertów ukraińskich, a także, nazwijmy to, oficjalnych władz Ukrainy. Ja czekałem na reakcję ukraińskiej opozycji na to, co się wydarzyło w Wilnie. I oczywiście do takiej reakcji doszło między innymi wczoraj w parlamencie podczas omawiania wyników szczytu w Wilnie. Między innymi w Werchownej Radzie Ukrainy, czyli w Radzie Najwyższej Ukrainy, w parlamencie ukraińskim, wypowiedział się były prezydent Ukrainy Poroszenko. I teraz proszę posłuchać krótki fragment tego, co wczoraj powiedział piąty prezydent Ukrainy.
Wczorajszy Wilnius był dużo схожий na Wilnius 13-го roku, kiedy Ukraina nie podpisała угоду про асоціацію, і я її підписав одразу вже після обрання, а нині не отримала заслуженого запрошення до НАТО, хоча українські збройні сили боронять східний фланг НАТО.
Wczorajsze Wilno było bardzo podobne do Wilna w 13 roku, kiedy Ukraina nie podpisała umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a ja ją podpisałem od razu po wyborze na prezydenta. A dziś Ukraina nie otrzymała zasłużonego zaproszenia do NATO, choć ukraińskie siły zbrojne bronią wschodniej flanki NATO. Były prezydent Ukrainy uderzał oczywiście w rząd i w prezydenta Ukrainy, ale także uderzał w kraje NATO. Zaznaczył, że ten szczyt NATO i ten dokument kończący finałowy, ten akurat szczyt NATO, jest kopią, jest kserówką tego, co wydarzyło się w Bukareszcie. I komentował także gwarancje, oświadczenie siódemki wielki G7, mówiąc o tym, że to jest tylko i wyłącznie lista intencji i ona jest tylko i wyłącznie życzeniowa i zakłada, uwzględnia tylko i wyłącznie konsultacje w przypadku wyniknięcia prawdopodobieństwa wyniknięcia wojny. Więc oczywistą oczywistością, przepraszam za takie kolokwialne określenie, było to, że opozycja będzie uderzała w rząd. Nie zaskoczyło akurat, no, łagodnie mówiąc, agresja tego typu wypowiedzi. Szczególnie agresja wymierzona w stronę naszych sojuszników. I tutaj od razu też na wstępie przepraszam słuchaczy Radia Wnet i moich współprowadzących, ale ja inaczej niż słowami rzecznika stanu wojennego Urbana tego nie mogę skwitować. to było w takim przesłaniem ja jako były, czyli były prezydent Ukrainy zaznaczał właśnie te niepowodzenia i rządu, i pasywność naszych sojuszników, oczywiście wielokrotnie zaznaczając swoje własne działania podczas prezydentury. Pawle?
Arturze, no można rzeczywiście tutaj zwrócić uwagę, że jest pewnego rodzaju takie zaskoczenie. Prezydent Poroszenko mógł zrobić zapewne wiele innych rzeczy, by doprowadzić do tego momentu, żeby Ukraina była jednak w innej sytuacji niż jest teraz.
No, myślę, że na pewno. Oczywiście z perspektywy historycznej łatwo jest kogokolwiek pouczać, co ktoś mógł zrobić kiedyś. Niemniej jednak w tak wyjątkowym czasie, wiem, że to też jest bardzo takie enigmatyczne pojęcie tego wyjątkowości, tego czasu. Moim zdaniem były prezydent, piąty prezydent Ukrainy mógłby troszeczkę powstrzymać swoje nerwy na wodzy i przynajmniej nie uderzać w sojuszników. Oczywiście można mieć wymagania i żądania do Zachodu, ale zaznaczać, porównywać w ogóle to, co się wydarzyło wczoraj z Bukaresztem, czy tak naprawdę z niepodpisaniem przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, no moim zdaniem jest, łagodnie mówiąc, nadużyciem.
Piotr Mateusz Bobołowicz z informacją.
Ukazał się wywiad z premierem Viktorem Orbanem i Viktor Orban powiedział, podsumował, że udało się uniknąć trzeciej wojny światowej, bo Ukraina nie została zaproszona do NATO, ale wojna będzie się przedłużała, będzie trwała, bo większość europejskich polityków nie chce pokoju. Wskazał to też jako przyczynę inflacji na Węgrzech.
I mamy tutaj głos, który w jakiś sposób podważa jedność NATO, jedność struktur zachodnich. Dawno, Arturze, nie dawaliśmy Państwu możliwości posłuchania piosenek w raporcie z Kijowa. Uznaliśmy, że dzisiaj taka możliwość powinna być. Co przygotowałeś?
I dzisiaj wyjątkowa piosenka, która już gościła na antenie Radia Wnet, utwór ponownie nagrany, to jest, że tak ujmę, cover piosenki z 2015-16 roku zespołu Skriabin, a teraz Jurkesz i Sukawina.
Pewnie całość piosenki posłuchamy dopiero w programie wschodnim, bo mamy jeszcze kilka tematów do omówienia. Generał major Iwan Popow, dowódca 58. Połączonej Armii Południowego Okręgu Wojskowego Rosyjskich Sił Zbrojnych, został zdymisjonowany, ale udało mu się nagrać krytykę swoich przełożonych, Arturze.
Tak, nagrał trzyminutową wypowiedź. Ta wypowiedź się zjawiła wczorajszej nocy. Wczoraj w raporcie nie zdążyliśmy poruszyć tego tematu. Dlaczego to jest wyjątkowa sytuacja? Generał Popow dowodził właśnie między innymi żołnierzami rosyjskimi, którzy walczą teraz na tym odcinku zaporowskim. Żołnierzami, którzy darzą bardzo dużą estymą tego generała. Generalnie tego generała, że użyję takiego słowa, kadrowego generała. On ma bardzo duży szacunek w armii rosyjskiej i to jest bardzo wyjątkowe zdarzenie, a to z tego powodu, że to pierwszy raz kadrowy generał krytykuje bezpośrednie dowództwo w postaci Gerasimowa, szefa sztabów. I on powiedział na przykład między innymi coś takiego w swojej wypowiedzi, że jak mówiło dziś wielu dowódców pułków i dywizji, siły zbrojne Ukrainy nie mogły przełamać naszą obronę na froncie, a uderzono nas od tyłu. Naczelny dowódca zdradziecko i brutalnie pozbawił armii dowodzenia w najtrudniejszym, napiętym momencie. I o ile wcześniej my słyszeliśmy podobne wypowiedzi z ust Prigożyna wielokrotnie, ale różnica jest taka, że generał Popow to nie Prigożyn. Więc moim zdaniem coś ciekawego wewnątrz armii rosyjskiej nadal się dzieje i ten proces, w jakiś sposób uruchomiony przez Prigożyna, jest nadal kontynuowany. Pawle?
Czy sądzisz, że to będzie miało poważniejsze konsekwencje, że może doprowadzić do zmiany, trwałej zmiany w Rosji, czy po prostu to jest tylko i wyłącznie jedna przykład i dowód na to, że ta armia jest zdemoralizowana?
Znaczy na pewno to ma bardzo, bardzo, bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w Rosji. Wystarczy tylko i wyłącznie poczytać kanały telegramowe i media powiązane z jedną czy też z drugą stroną. Przez jedną stronę rozumiem Ministerstwo Obrony. Automatycznie rzucili się oni do obrony Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego, uderzając w Popowa, nazywając go zdrajcą, określając to jako próbę zamachu stanu, wojskowego przewrotu, czy też jakiegokolwiek innego rokoszu, a z drugiej strony ta część przestrzeni informacyjnej tych turbopatriotów i turboaktywnych Z-propagandzistów powiązanych bezpośrednio właśnie z tymi bardziej skrajnymi i bardziej wojskowymi, bliższymi żołnierzom środowiskami, no to oni są totalnie oburzeni, jeżeli chodzi o zachowanie dowództwa rosyjskiego, które po raporcie, jak oni to określili, konkretnym i bardzo miarodajnym raporcie generała Popowa, go natychmiast zdymisjonowali, zamiast tego, żeby uwzględnić jego uwagi do dalszych decyzji w kwestii dowodzenia ugrupowaniem rosyjskim. Pawle?
Tak wygląda sytuacja w Rosji. Zapewne te informacje nie powodują u nas smutku, a wręcz przeciwnie. Dostałem właśnie informację, która też nie wywołuje we mnie smutku, a jedynie pewnego rodzaju gorzką refleksję. Dotyczy co prawda sytuacji bezpośrednio w Polsce, ale dotyczy osób i środowiska, które starają się wpływać na nasze relacje z Ukrainą. Policja przeszukała mieszkanie Katarzyny S. Znaleziono dowody popełnienia czynów zabronionych. Informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Centralne Biuro Śledcze weszło do mieszkania skrajnie prawicowej aktywistki Katarzyny S. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie, w trakcie którego ujawnili dowody wskazujące na przestępczą działalność tej kobiety. Zabezpieczone dowody pozwoliły na postawienie Katarzynie S. 15 zarzutów karnych. Jak sama przyznała się oskarżona, w tej chwili jest osobą oskarżoną i czeka na wydanie wyroku w postępowaniu karnym. No cóż, myślę, że to dobry sygnał dla wszystkich organizatorów prorosyjskich i hejterskich akcji, których obiektem w ostatnim czasie są też dziennikarze i goście naszej redakcji. Pamiętajmy, że czyny zabronione w naszej ojczyźnie są ścigane i te środowiska, które próbują w tym momencie rozchwiać sytuację w Polsce przy wykorzystaniu zabronionych metod, jak widać, prędzej czy później odczują tego konsekwencje. A na koniec jeszcze Piotr Mateusz Bogłowicz.
Warto przypomnieć, że przed kilkoma dniami Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za szpiegostwo. I nie wiem, czy to jest ten przypadek, ale jest kilka takich przypadków i te kary mogą sięgnąć nawet do żywocia.
Też nie wiemy, czy Katarzyna S. jest oskarżona o szpiegostwo. O co dokładnie jest oskarżona, nie wiemy, ale domyślać się faktycznie możemy i możemy się domyślać, że gdzieś tu w tym wszystkim macki Moskwy są. Na koniec mamy porozmawiać o przyjemnym temacie, o ile udało nam się połączyć z naszym korespondentem Dmytrem Antoniukiem, który jest już chyba w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, Piotrze i Arturze. Tak, jestem w Kijowie. Wróciłem wczoraj późno, także jestem w swojej kuchence.
Wspominałem, pisząc wczoraj tekst dla Instytutu Europy Środkowej, wspominałem ten moment, jak z okien twojego mieszkania w ubiegłym roku obserwowaliśmy faktycznie walkę na bardzo, bardzo bliskiej odległości. Wybuchały pociski, widać było strzały i to wszystko działo się prawie w tym samym momencie, gdy wchodziliśmy na żywo na antenę Radia Wnet. Taka sytuacja była ponad rok temu w Kijowie, widoczna też z okien twojego mieszkania. Ale wyjątkowo, nie o wojnie, Dmytrze, tylko o twojej najnowszej książce, o której jeszcze w raporcie nie rozmawialiśmy, a ta książka wreszcie powstała. Opowiadaj.
Tak, książka się nazywa Zamki i rezydencje w Ukrainie powiązani z polskimi rodami. Książka powstała po ukraińsku, bo taki mój był zamiar i będzie teraz tłumaczona po polsku. Książka zawiera 730 stron, proszę Państwa. I wśród nich 230 stron to są kredowane, kolorowe zdjęcia zrobione przeze mnie 99% tych zdjęć, które są w tej książce, to są moje zdjęcia. Opisano w tej książce 512 zabytków tego typu architektury i w porównaniu do moich poprzednich książek, kiedy miałem, no już ponad 10 lat temu ukazał się mój dwutomowe wydanie Polskie Zamki Rezydencje, to w tej akurat książce, która jest w jednym wielkim tomie, znalazło się ponad 100 nowych zabytków, których jeszcze wtedy, 10 lat temu, o których nie wiedziałem. Więc i nowe zdjęcia, i nowe opisane obiekty, i wyprawione też teksty, pomyłki moich poprzednich wydawnictw, i nowy też wskazownik geograficzny i nazwisk, i też jeszcze dodatkowa opcja, z której jestem bardzo dumny, bo sam stworzyłem, to jest Google Mapa z QR kodem, z dokładnymi koordynatami tych 512 obiektów, zabytków opisanych w tej książce. Mam nadzieję, że być może nawet przyjadę do Polski z promocjami tej książki. Podkreślam, ona jest po ukraińsku na razie, ale już jest praca nad tym, żeby to wydawnictwo, ta książka ukazała się też po polsku.
I na to będziemy czekać i będziemy czekać na ciebie w Warszawie. Oczywiście też pamiętajmy, że te miejsca, o których pisze Dmytro, opisuje w czasie wojny, one są wciąż zagrożone, tak jak XIX-wieczny kościół na południu Ukrainy w obwodzie mikołajowskim w Kisielówce. Przez chwilę wypadła mi nazwa. Dmytro o tych wszystkich miejscach pamięta. Bardzo serdecznie ci dziękuję. I na koniec jeszcze jeden komunikat, a właściwie zaproszenie w imieniu moich kolegów z redakcji Stop Fake. Koledzy przypominają, że jutro o godzinie 21 w TVP Info kolejny odcinek Demaskatorów. Będzie można zobaczyć, jak wyglądały prorosyjskie manifestacje w tym tygodniu, kto je organizował, co było tam mówione. Ekspertami będą m.in. Przemysław Żurawski, Welgrajewski i Stanisław Żaryn. Bardzo serdecznie dziękuję. To ostatni temat w raporcie z Kijowa. Do usłyszenia.